Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w rozmowie telefonicznej moim i Państwa gościem jest pan Michał Wróbel, doktor habilitowany, biolog, bioinżynier, ale znamy pana Michała z anteny naszego radia jako pasjonata średniowiecza wcielającego się w postać błazna Jajosza. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie naszych słuchaczy.
Nie wyobrażam sobie imprezy historycznej na naszym terenie bez błazna Jajosza. Proszę powiedzieć, jaki był ten sezon, jeśli chodzi o rekonstrukcje historyczne, gdyż mam wrażenie, że takie widowiska, takie spotkania, takie imprezy cieszą się w ostatnich latach ogromną popularnością.
No z pewnością. Bardzo bogaty, bardzo liczny, szczególnie na Mazowszu. 8 razy odwiedzałem, a przypomnę, przyjeżdżam do was z sąsiedniej, z niedalekiej Warmii. 8 razy znalazłem się na Mazowszu i prowadziłem różnego rodzaju wydarzenia. Od tych już sztandarowych, które odbywają się w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, turniej rycerski, no i Most Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą, którym przypominamy ten słynny sukces wojsk Jagiełły, inżynieryjny sukces, kiedy to most łyżwowy umożliwił zaskoczyć krzyżaków, żeby nasze siły Jagiełły mogły szybko połączyć się z wojskami z Litwy i ruszyć w kierunku Malborka, no i tak naprawdę zaskoczyć krzyżaków pod Grunwaldem.
Mam wrażenie, że ten wątek właśnie mostu Jagiełły dopiero się rozwija tak naprawdę w świadomości nas Mazowszan, jeśli chodzi o odniesienia do historii. I bardzo dobrze, ponieważ poznajemy no, te mało znane wątki historii.
No tak, ja pamiętam, kiedy uczyłem się w podstawówce w liceum, to było dosłownie jedno zdanie. Jagiełło przekroczył na moście, jeszcze nie zawsze zaznaczonym, że łyżwowym, ze swoimi wojskami Wisłę i ruszył w kierunku Grunwaldu. I to był koniec. Teraz mamy dwudniową, jednodniową imprezę historyczną, która naprawdę podkreśla te doniosłe wydarzenie, które na Mazowszu miało miejsce. To jest taka dźwignia, która pomogła ten ciężar krzyżaków unieść pod Grunwaldem.
Czy to jest dobry sposób do poznawania historii, uczestniczenie w takich wydarzeniach historycznych, które są właśnie organizowane na Mazowszu? Czy to jest taki dobry wstęp do tego, aby zagłębić się w historię, aby bardziej ją poznać? No bo tych wydarzeń nie brakuje, przybywa, można powiedzieć, ich z roku na rok, a więc dostęp do tej historii jest w tej chwili ogromny.
No myślę, że tak, ponieważ historia niestety kojarzy się z czymś nudnym, z datami w szkołach, są to jakieś takie wykłady najczęściej prowadzone, no bo tak naprawdę ta ilość informacji, no tak musi być w ramach programu realizowana. Tymczasem na naszych wydarzeniach historycznych tą historię możemy nieco złagodzić, pokazać ją w kolorystyce, w strojach, w ruchliwości rycerzy, którzy pojedynkują się, w inscenizacjach bitwy, dodać kolorytu tej, wydawać by się mogło ze szkoły podstawowej, no mniej ciekawej części nauki, a tak przecież no nie jest. I mam nadzieję, że uczestnicząc w takich wydarzeniach widz, no korzysta, tak, bo widzi coś takiego ożywionego, może usłyszeć, zobaczyć, czasem poczuć wręcz zapach, kiedy jest artyleria i wybuchające strzały. No jest naprawdę bardzo ciekawie i żywiołowo i to wszystko potem, mam nadzieję, inspiruje do samego zgłębiania historii, ale mam nadzieję, że też po to ja jestem, kiedy opowiadam o tych najważniejszych elementach podczas wydarzenia, kiedy wprowadzam w tło historyczne.
Czy dla pana jako osoby wcielającej się w postać błazna Jajosza to już koniec sezonu, czy jeszcze jakieś wydarzenia w tym roku zobaczymy?
No zobaczyć to może nie, natomiast rzeczywiście już w listopadzie? Tak, mam już listopad. Drodzy Państwo, rozpoczynam w moim mieście, w Olsztynie, 4-miesięczny kurs, w cudzysłowie, poznawania historii, właśnie z delikatnym uśmiechem, z humorem, ale również z pewną nauką, z trenowaniem wystąpień publicznych, wypowiedzi. Tak więc no, przenoszę się z pleneru pod dach i przez jesień i początek zimy będę zapraszał na takie spotkania z historią, trochę na wesoło, ale oczywiście jak najbardziej merytorycznie.
Czyli trening przed przyszłym sezonem.
Tak, tak, na pewno.
Tematem dzisiejszego naszego spotkania chciałabym, panie doktorze, aby była między innymi Warszawa. Powiem zaraz dlaczego. Otóż bardzo się cieszymy, oczywiście, że mamy stolicę Polski, bardzo też w niewielkiej odległości od Ciechanowa, często możemy tam bywać, ale czasami warszawiacy zadzierają nosa, że są z Warszawy. Co mamy myśleć patrzeć wtedy my, mieszkańcy Ciechanowa, który był jedną z istotniejszych siedzib książęcych, kiedy Warszawa była wioską rybacką. Tak sobie pomyślałam, że warto byłoby opowiedzieć o tych czasach, aby nasi słuchacze, właśnie mieszkańcy Mazowsza, wiedzieli, jak to z tą Warszawą było. Czy rzeczywiście mamy powód do tego, żeby być dumni ze swojej historii?
Rzeczywiście Warszawa dzisiaj stolicą Polski jest i tego nie da się ukryć, nikt tego nie zamierza zmieniać. Na pewno jednak no, nie była tym miastem pierwszym, na pewno Ciechanów był ważniejszym miastem w czasach średniowiecza, a jeszcze ważniejszym był przecież Płock, bo tak naprawdę to Płock był tym pierwszym miastem na Mazowszu, od którego powinniśmy zacząć nasze opowieść. To było to miasto, które sam Władysław Herman, czyli młodszy brat Bolesława Śmiałego, czy też Bolesława Szczodrego, inaczej nazywanym, no, dzierżył i tak naprawdę to on kształtował ten początek władzy. No jeszcze nie można powiedzieć o książętach mazowieckich, bo ten podział później nastąpił, ale rzeczywiście należy pamiętać, że to Płock i Ciechanów zdecydowanie wcześniej tą palmę pierwszeństwa miały, dzierżyły, a z Warszawy łatwo rok zapamiętać. 1313. Pani redaktor, czy pamięta pani film Zmienników?
Tak, oczywiście.
I tą słynną taksówkę. 1313. Ja nie sądzę, albo nie wiem, czy Bareja tak daleko wybiegł w historię. Niemniej jednak to jest ten rok, w którym pojawiają się pierwsze wzmianki pisemne o Warszawie. Oczywiście Warszawa troszkę wcześniej już była w naszej historii, jako rzeczywiście takie miasteczko, tak naprawdę miasteczko, kilka domów i kościół świętego Jana Chrzciciela, wszystko za budowie drewnianej. No i to były tak naprawdę czasy Bolesława II. Bolesław II to był władca, który rzeczywiście miał możliwość, kiedy zakończył swój konflikt z bratem, z Konradem, no, zmienić, zreorganizować, zrekonstruować ówczesną sieć osadniczą na Mazowszu. No i między innymi powołał do życia taką książęcą siedzibę, nową siedzibę, jaką była Warszawa niedaleko. Ona umiejscowiona była Grodu Jazdów. Mam nadzieję, że mieszkańcy Warszawy będą wiedzieli. To jest teraz Ujazdów. Wtedy to była ta miejscowość, która, to i teraz już mówię o Warszawie, która znajdowała się przy tym najkrótszym przejściu w tej okolicy przez Wisłę. Ten najkrótszy brud. No i wybudowali drewnianą zabudowę. To były tak naprawdę trzy ulice w jedną stronę i przecięte dwoma. To są gdzieś odpowiedniki dzisiejszych ulic Świętojańskiej, Krzywe Koło. Gdyby tak popatrzeć, dwa place. Plac Targowy i Rynek Główny. Dlaczego? Bo to było związane z tym, że nie tylko miał powstać nowy port dla towarów spławianych Wisłą. Bardzo dobre miejsce, tak naprawdę przecięcie szlaków na Toruń, na Wrocław, na Kraków, no i oczywiście na Ruś Halicką. No i Warszawa w tym momencie w jakiś sposób no, wygrywa tym położeniem, chociaż tak naprawdę trzeba kupców zachęcić. I no, mamy te przywileje dla kupców krakowskich, sandomierskich, toruńskich oczywiście, a także węgierskich z dalszych stron, aby chętniej te towary do Warszawy przywozili. No a ona wkrótce będzie się rozwijała, dlatego że następca Bolesława II, jeden z jego synów, Trojden I, po tym podziale Mazowsza, który właśnie w roku 1313 został oficjalnie udokumentowany, umiłował sobie Warszawę jako swoją siedzibę i zaczął ją po prostu rozwijać.
Proszę powiedzieć, jak wtedy wyglądał rozwój Ciechanowa i Płocka jako tych głównych, można powiedzieć, siedzib książęcych Mazowsza?
Warto pamiętać, że tak, historia jakby Mazowsza zaczyna się z pewnością w Płocku, kiedy powstają pierwsze kościoły, mamy trzy kolegiaty, mamy tam katedrę, to są czasy, no, tak naprawdę naukowcy spierają się, czy to był już XI, wygląda na to, te nowsze dane mówią, że to w XII wieku, trochę bardziej przesunięte, na pewno jednak zdecydowanie wcześniej niż te pierwsze chwile Warszawy. Natomiast samą Warszawę tak naprawdę jeszcze bardziej wzmacnia następny z książąt, tak naprawdę wnuk Trojdena, Janusz I Starszy, który dopiero tą Warszawę wynosi no, do miana kolejnej siedziby książąt mazowieckich. No i to, co najważniejsze, to otacza murem.
Jak rozwijały się Ciechanów i Płock w tym samym czasie?
No, w tym samym czasie Janusza I, Ciechanów i Warszawa to już stawały się równorzędnymi miastami, przejmując nieco rolę dotąd najważniejszego w tej dzielnicy czersko-warszawskiej miasta Czersk. Ważne to, co trzeba powiedzieć, książę Janusz Starszy, ten uznawany za tego, który szalenie pchnął do przodu rozwój Mazowsza, no, tak naprawdę wędrował między Ciechanowem, między Warszawą. Płock już powoli tracił na znaczeniu w tym momencie, ale trzeba to podkreślić, że Warszawa znajdowała się dopiero w trakcie swojego rozwoju, goniła na pewno Ciechanów i pozostałe miasta, o których mówiłem.
A kiedy taki największy rozwój Warszawy nastąpił?
Trojden przejął Warszawę jako swoją siedzibę, a potem pchnął ją w rozwoju Janusz I Starszy.
Chciałabym również porozmawiać o symbolach związanych z Mazowszem, a dokładnie o smokach. Przyznam się panu szczerze, że smoki kojarzą mi się bardziej z opowieściami z książek Sapkowskiego. Ale dlaczego smok jest związany z Mazowszem i jak on się związał z Mazowszem?
Rzeczywiście smok w naszej kulturze jest, w heraldyce, w naszej kulturze jest rzadko spotykany. On przede wszystkim na zachodzie, Anglia, a tam również jako ten drako, jako ten zły potwór najczęściej jest wyobrażany. Tymczasem w naszej historii, w historii Mazowsza jest on nierozerwalnie związany, a łączy się on z Trojdenem, o którym już państwu wspominałem. Ten miał dwie pieczęci, którymi się posługiwał. Pierwszą tak zwana konna, na której był wyobrażony książę pędzący na koniu, galopującym z włócznią i starczą, a miał również tą sekretną, herbową pieczęć, w której to właśnie skrzydlaty smok, żmij był przedstawiony. Cóż można powiedzieć? Stopniowo tenże smok trafił przez to, że był używany przez władcę, no, do herbu dzielnicy czerskiej, a potem czersko-warszawskiej. Wkrótce rycerze stojący pod Grunwaldem, wspierający księcia Janusza I, który osobiście pod Grunwald pociągnął ze swoimi chówcami, no, pod łopoczącym do mnie sztandarem, który to jakby na pół podzielone szachownicą dwa orły piastowskie i dwa właśnie smoki były przedstawione. Warto przypomnieć, że kiedy Siemowit III składał lenno, hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu, no teoretycznie zrezygnowali ówcześni książęta mazowieccy z używania smoków w swoim herbie, no dlatego, że przejęli oficjalnie, musieli dodać do swojego herbu insygnia Kazimierza Wielkiego, czyli ten orzeł piastowski musiał się pojawić w godle w barwach Mazowsza, no i musiał się pojawić w jakiś sposób zubożony, więc po prostu bez korony. Ale warto pamiętać, że albo inaczej połączyć herb Mazowsza, tego smoka, z herbem samej Warszawy. Dzisiaj wiemy, że jest to pół ryba, pół kobieta, trzymająca miecz i tarczę. Natomiast no, zaczęło się od takiego połączenia troszeczkę innego, mianowicie nie do końca było wiadomo, czy w herbie Warszawy, tym pierwszym herbie, to była pół kobieta czy pół mężczyzna. Ten ogon, dzisiaj wiemy, rybi, tak naprawdę jest to postać z XVIII wieku, a wcześniej to był to taki ogon wężowy. Skrzydła pojawiały się jakby ptasie, a potem takie, no, nie tyle z łuską, a z błoną. Tak to wygląda na tych jedynych zachowanych w ikonografii danych, kiedy to Rada Warszawy wystawiała dokumenty na przykład do Torunia.
Tak sobie pomyślałam w tym momencie, że oczywiście piękna legenda o założycielach Warszawy, Wars i Sawa, postaci również związane z historią tego miasta, ale to chyba bardziej względy gospodarcze, panie doktorze, zaważyły o tym, że ta wioska właśnie, ta miejscowość zaczęła się rozwijać poprzez właśnie spływ Wisłą towarów chleba, raczej tutaj względy gospodarcze niż...
Oczywiście to było korzystne położenie na szlakach, tak jak już mówiłem wcześniej, do Torunia, Wisłą, te spływy produktów rolnych, produktów leśnych, przede wszystkim drewno, no i wytworzone szybko rozwijające się mały ośrodek miejski, w którym zaczęli pojawiać się rzemieślnicy, no i to wszystko musiało, na pewno pompowało gospodarczo właśnie Warszawę. Pamiętajmy, że w ogóle Warszawa skorzystała potem w późniejszych czasach, podczas królów tego okresu królów elekcyjnych, kiedy po prostu była miejscem do wyboru nowego władcy, a dlatego, że było po prostu wszystkim najbliżej.
No, w ostatnich latach Wisła traci na znaczeniu poprzez suszę. Wisłę można przejść suchą stopą w niektórych miejscach praktycznie, także niestety już nie kojarzy nam się z potęgą, z siłą przyrody. Chciałabym jeszcze przez moment o władcach Mazowsza porozmawiać. Czy Mazowsze miało szczęście do dobrych władców? No o Januszu już wspomnieliśmy. To wyjątkowa, silna postać, jeśli chodzi o historię Mazowsza. A inni władcy, jakby pan ocenił?
Przebiegnijmy może zatem po władcach Mazowsza. Mazowsze, warto to podkreślić, było albo całkowicie autonomiczne, albo musiało lawirować między koroną, troszeczkę między zakonem krzyżackim, ale zanim rozpoczęło tą swoją kartę niezależnego księstwa mazowieckiego, no już pewne jakby próby miały miejsce wcześniej oderwania się. Bo pamiętajmy, że początek historii Mazowsza to jest przejęcie tych ziem przez nowo rozwijające się państwo Piastów, przez Wielkopolskę przyszłą. Już za czasów Mieszka II, naszego drugiego oczywiście króla Polski, no doszło do pewnej pierwszej secesji Mazowsza. Najpierw Besprym właśnie z Mazowsza pozyskał ludzi, którym i rycerzy przede wszystkim, dzięki którym przegnał na pewien czas Mieszka II, swojego brata. Później pamiętajmy o 12 latach takiego odrębnego oderwania się i rządzenia na tych terenach cześnika Mieszka II, Miecława. O tym trzeba pamiętać. Dopiero Kazimierz Odnowiciel doprowadził do tego, że Mazowsze wróciło znowu do nowo tworzonego państwa polskiego. Ale Bolesław Krzywousty, kiedy tworzył swój testament, no, rywalizował również ze swoim bratem. Zanim stworzył oczywiście podział, o którym dobrze wiemy, o podziale dzielnicowym, rywalizował ze swoim bratem Zbigniewem, który to właśnie na Mazowszu funkcjonował. On dzierżył Mazowsze przez jakiś czas. No bo już nie chcę wracać do Władysława Hermana, o którym mówiłem wcześniej, pamiętajmy o tym. Niemniej jednak, rok 1138, podział Polski, Bolesław Krzywousty obmyślił sobie to, że Polska ówczesna na dzielnicę zostanie przez niego podzielona. No i Mazowsze trafia do Bolesława Kędzierzawego. To jest rok 1138, a w 1173 obejmuje ją, tą dzielnicę, jego syn Leszek Bolesławowic. Zobaczcie państwo, jak to długo trwa i dopiero po jego bezpotomnej śmierci Mazowsze przechodzi pod panowanie Kazimierza Sprawiedliwego, czyli tego syna, tego najmłodszego syna Bolesława Krzywoustego, którego prawdopodobnie nie widział, bo zmarł, bo to był jego syn, tak zwany pogrobowiec. No dobrze, i to jest rok 1186 i wreszcie synowie, Leszek Biały i Konrad Mazowiecki. To jest ten Konrad Mazowiecki, do którego wszyscy już przykleili łatkę, jakoby krzyżaków sprowadził. I tak rzeczywiście było. Teraz nie mamy czasu na to, żeby jakby wychwalać albo jego poczynanie.
Zapewne ale też miał inne intencje, najkrócej no, mówiąc.
Tutaj można by specjalnie zrobić, podejrzewam, osobną audycję, której można by go troszeczkę jednak wziąć pod obronę. Natomiast warto zauważyć, to był rok około 1199, kiedy przejął władzę na Mazowszu. Czyli zobaczmy, jaka duża przerwa między tym podziałem Bolesława Krzywoustego. I tak naprawdę wtedy rozpoczyna się już ta linia Piastów mazowieckich jeszcze z Kujawami, bo dopiero w roku 1230 jego młodszy syn Kazimierz Konradowicz przejmuje Kujawy pod swoją kuratelę, a cały czas idzie oczywiście ta linia Piastów mazowieckich. Siemowit I ostatecznie przejmuje władzę, a to był ten najmłodszy z synów Konrada. Tutaj warto przypomnieć, że nie tylko panowie Mazowszem rządzili. Perejesława przecież, wdowa po Ziemowicie I. Warto powiedzieć, kiedy ten został przez Litwinów zabity, jego syn Konrad pochwycony, no a Perejesława wzięła sprawy w swoje ręce, ogarnęła, jak to się dzisiaj mówi, temat, pozbierała tych możnych z okolicy, których mogła, do tego poprosiła Bolesława Pobożnego z Wielkopolski o pomoc, no i udało się te Mazowsze całkiem niezależnie utrzymać.
Panie doktorze, czy Mazowsze zawsze było butne i chciało być niezależnym, samoistnym bytem?
Czy zawsze chciało być? No, aż takim nie jestem specjalistą, żeby się wypowiadać w tej tematyce aż z taką butnością. Na pewno jednak wielu władców rzeczywiście chciało te Mazowsze trzymać osobno, no, poza chyba Januszem I, który rzeczywiście przyjął, że będzie współpracował z Jagiellonami.
No ale na przykład Siemowit IV postanowił królem zostać i robił wszystko.
A
więc ambicje szły dużo dalej.
To i Konrad Mazowiecki przecież przez moment w samym Krakowie się znalazł i był w stanie, to że on krzyżaków ściągnął w te okolice tak naprawdę, żeby sobie umożliwić, zabezpieczyć tyły do tego, żeby walczyć o koronę. Tak więc tu już od tego by trzeba było zacząć, że to pierwszy z tych władców mazowieckich już miał taką wolę, aby być tym najważniejszym z piastów. No więc się nie ma co dziwić, że potem jego geny tak zostały w cudzysłowie pokierowane, ale warto pamiętać, że potomek Konrada Mazowieckiego to przecież również Łokietek, tylko z tej linii, która się na Kujawach wyodrębniła, więc jakby to powiedzieć, no ktoś, kto tak naprawdę tylko kolejność urodzonych synów spowodowała, że rzeczywiście królem był człowiek z Kujaw, a nie z Mazowsza.
Tak więc myślę, że uzasadniliśmy tezę, iż Mazowsze było bardzo silnym regionem i za sprawą działalności swoich książąt, ale czasami oni też popełniali błędy, też podejmowali niewłaściwe decyzje. No Janusz tutaj wyróżnia się, oczywiście Janusz I na prowadzenie. To był taki wyjątkowy władca, którego wiele osób jednak pamięta z różnych wydarzeń historycznych, chociażby z bitwy pod Grunwaldem. A żona Danuta, oczywiście postać z Krzyżaków, jak najbardziej bliska wszystkim czytelnikom. No to na zakończenie... No
warto, tak? warto jeszcze tutaj dodać, że rzeczywiście doceniał go już jego ojciec, który to, kiedy podzielił Mazowsze na pół, na tą część wschodnią dla Janusza i na zachodnią dla Ziemowita IV, to specjalnie dał Januszowi tą mniej zaludnioną, tą gorzej gospodarczo stojącą część, ponieważ czy też wspólnie ustalili, czy też sam przewidział, że Janusz będzie w stanie ją do góry wyciągnąć.
Chciałabym jeszcze na zakończenie poprosić pana o komentarz, ponieważ politycy bodajże w zeszłym roku wymyślili, że podzielą Mazowsze. Podzielą Mazowsze i będzie Mazowsze, część Mazowsza ze stolicą w Warszawie, część w innym mieście. No i rozgorzała wtedy dyskusja, które miasto. Padały różne propozycje, Radom. Ciechanów nie padał akurat wtedy, a szkoda. Wydaje mi się, że naturalnym w takiej sytuacji powinna być propozycja Płocka jako stolica tej części Mazowsza, no bo przecież nijak nie możemy patrzeć na Mazowsze, pomijając Płock.
Z pewnością, natomiast to, że ja odgrywam błazna i rzeczywiście w tych czasach historycznych, które przedstawiam, wdaje się niekiedy w dyskusję między jedną a drugą postacią, no nie chciałbym być tutaj wyznacznikiem tego, co politycy mają robić współcześnie. Pod względem historycznym zgadza się Płock i Warszawa na pewno, natomiast czy jest sens tego podziału? No ja się nie podpisuję pod czymś takim, wolałbym nie zabierać tematu w taki właśnie sposób.
Panie doktorze, czy w przyszłym roku zobaczymy pana na kolejnych rekonstrukcjach, na kolejnych wydarzeniach historycznych? Możemy liczyć na pana obecność?
No mam nadzieję, że tak, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie świetne od lat prowadzi wydarzenia i średniowieczne, i jak w Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, również te późniejsze z czasów królów elekcyjnych, więc mamy bardzo duży przekrój historyczny. Mam nadzieję, że wszystko się uda, żeby te wydarzenia dalej poprowadzić. Mosty Jagieły w Czerwińsku, cały szereg innych wydarzeń, czasami okazjonalnych, tak jak w tym roku miałem przyjemność uczestniczyć w uświetnianiu rocznic nadawania praw miejskich razem z świetną tutejszą grupą Pozytywnie Historycznie. To są edukatorzy historii, którzy również świetnie odgrywają tamte czasy. Więc mam nadzieję, że bardzo dużo tych historycznych wydarzeń na Mazowszu po prostu będzie.
To zamykamy w takim razie sezon wydarzeń plenerowych i przejdźmy do przekazywania historii, chociażby w postaci naszych spotkań na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za kolejne ciekawe fakty z historii Mazowsza.
Dziękuję również, pozdrawiam i mam nadzieję nie tylko do usłyszenia, ale do zobaczenia gdzieś w mazowieckich plenerach.
A o tym, jak powstawała Warszawa i że smoki mazowieckie nie tylko związane są z powieściami Sapkowskiego, mówił dzisiaj w audycji doktor habilitowany Michał Wróbel, biolog i bioinżynier, pasjonat średniowiecza, wcielający się w postać błazna Jajosza. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.